Dzieje ludzkości nierozerwalnie związane są z konfliktami zbrojnymi. Poszczególne organizmy polityczne od zawsze rywalizowały i oprócz walk o złoża surowców czy ważne szlaki handlowe, dochodziło do starć o nieco bardziej prozaicznym podłożu, takim jak walka władców o ukochaną kobietę. A przykładem tego jest legendarne oblężenie Troi. Niezależnie od tego, czy podłoże wojny rzeczywiście wynikało z rywalizacji księcia Parysa i króla Sparty Menelaosa o rękę pięknej Heleny, czy też przyczyny walk o Ilion były zupełnie inne, faktem jest, że ludzie od zamierzchłych czasów potrzebowali byle pretekstu, by rzucić się sobie do gardeł. Na szczęście maszerującym wojskom niemal od zawsze towarzyszą medycy, którzy starają się ratować życie. Trudno jest oszacować, jak dużo śmierci przyniosłyby kolejne konflikty zbrojne, gdyby nie zaangażowanie magów, szamanów, duchownych, w końcu lekarzy i ratowników. O medycynie wspominano już w słynnym kodeksie Hammurabiego, którego powstanie datujemy na XVIII wiek przed narodzeniem Chrystusa. Jak czytamy na glinianych tabliczkach:
jeżeli lekarz wykona operację komuś nożem brązowym i go uleczy, należy zapłacić lekarzowi 10 cykli srebra. Jeżeli lekarz wykona operację komuś nożem brązowym i śmierć jego sprowadzi, należy ręce mu obciąć.
Praca medyków od zawsze była więc obarczona szczególną odpowiedzialnością. Jednak brak dużej skuteczności prowadzonych kuracji nie zniechęcał kolejnych pokoleń do dalszej pracy i badań. Tysiące lat temu ludzkość charakteryzowała się brutalnością, którą trudno jest nam sobie dzisiaj wyobrazić. Jednak główna zasada pozostaje bez zmian. Dużo łatwiej jest odebrać komuś życie, niż takowe uratować. W historii rozwój rzemiosła przynosił kolejne zmiany. Z czasem najczęściej wykorzystywany brąz został zastąpiony przez żelazo. Ludzkość jednak oprócz opracowywania nowych przydatnych narzędzi opracowywała też nową broń. Bitwy bywały coraz bardziej krwawe. Rozpoczął się nigdy nie kończący się wyścig w projektowaniu zbroi chroniących ludzi i rodzajów oręża, które miały skuteczniej razić wrogów. Gdzieś pomiędzy od zawsze znajdowali się medycy, którzy na polach bitew ryzykowali własnym życiem. Mijały kolejne wieki, upadały kolejne imperia i cywilizacje, a ludzie nie przestawali walczyć. Powstawały nowe taktyki, nowe bronie i nowe zbroje. Rozwijała się także medycyna pola walki, choć trzeba przyznać, że przed erą chemicznie wytwarzanych lekarstw czy elektronicznej aparatury przed lekarzami stało ogromne wyzwanie. Rany zadawane ostrym lub ciężkim narzędziem i brak możliwości szybkiego transportu rannego powodowały, że medycy musieli nierzadko uciekać się do najprostszych, prymitywnych metod. Leczenie poważnie złamanych lub zmierzonych kończyn nie było możliwe bez technologii wykorzystującej chociażby promienie rentgena. Leczenie wdających się w rany zakażeń było trudne bez znanych współcześnie lekarstw. Jedną z nielicznych szans na ocalenie rannego była amputacja uszkodzonych kończyn. Kolejne stulecia to mozolny rozwój całej ludzkości. Rozwijały się nowe style architektoniczne, nowe prądy w literaturze. U schyłku epoki średniowiecznej powstały też uniwersytety, które w walny sposób przyczyniły się nie tylko do poszerzenia naukowych horyzontów badaczy, ale także do pielęgnowania wiedzy nabytej przez przodków. Nie inaczej było z tajnikami medycyny. Prawdziwy przełom możemy datować na schyłek XIX wieku. Wykorzystanie w medycynie promieniowania rentgena, a później także penicyliny, pozwoliło medykom na zwiększenie skuteczności prowadzenia zabiegów, także tych wykonywanych na zapleczu pola bitwy. Niebagatelną rolę odegrał również rozwój motoryzacji, dzięki któremu transport rannych stał się szybszy i bezpieczniejszy. Swój wpływ miały też rozwiązania najprostsze z możliwych, takie jak leczenie i operowanie rannych w czystych warunkach i za pomocą sterylnych narzędzi. Przełom XIX i XX wieku to również okres decydujący dla rozwoju broni dystansowej. W związku z tym ofiarami działań prowadzonych ze znacznej odległości coraz częściej padali medycy i ratownicy. Dziś, w XXI wieku, znaczenie ratowników i medyków jest jeszcze większe. Większa jest również ich odpowiedzialność, ponieważ oprócz dbania o życie rannych na polu walki, medycy sami muszą uważać, żeby nie stać się łatwym celem dla przeciwnika. W dzisiejszym odcinku podcastu Żołnierskie Historie, Żołnierska Przyszłość porozmawiamy o medycynie pola walki, ale także o służbie ratowników, lekarzy i pielęgniarek w Wojsku Polskim. A ze mną w studiu wyjątkowi goście...
Kapral Matys Świdwa Agata.
Kapral Matys Świdwa z zawodu jest pielęgniarką, od kilku lat pełni też terytorialną służbę wojskową właśnie jako pielęgniarka. Jest z nami również...
Kapral Nicewicz Joanna.
Kapral Nicewicz od lat zabezpiecza medycznie mecze piłkarskie... oraz oczywiście również jest żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej. Kilka dni temu rozmawialiśmy także z kapralem Andrzejem Tarasiukiem, który oprócz tego, że jest żołnierzem, to w cywilu pełni zaszczytną funkcję chirurga naczyniowego. Wykorzystamy zatem i jego wypowiedzi, a przy okazji pozdrawiamy serdecznie pana kaprala. Ja nazywam się Radosław Lech, zapraszam do wysłuchania programu.
Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.
Medycyna w wojsku. Temat raczej dosyć rzadko ukazujący się w mediach, a przecież nadal bardzo ważny. I tutaj pojawia się pytanie, od zawsze chciałaś być pielęgniarką?
Medycyna była moim drugim kierunkiem. Ukończyłam wcześniej bioinżynierię zwierząt. No niestety nie odnalazłam się w tym zawodzie i w profesji. Podjęłam drugi kierunek z racji tego, że moja mama jest pielęgniarką, więc czemu nie? Pracowałam w przychodni jako rejestratorka, no i stwierdziłam, że być może to jest dla mnie. Podjęłam studia tutaj na naszym wydziale UWM-owskim, pielęgniarstwo, licencjat. No kiedy skończyłam studia, podjęłam pracę od razu. W trakcie już również pracowałam. No i tak się zaczęło. Łatwo nie było. 3 lata wyjęte praktycznie z życia. Miałam roczne dziecko wtedy. Mój mąż pracował również w wojsku, więc go nie było. No ale jakoś dałam radę, tak? Jestem tu, gdzie jestem w tym momencie. Rozwijam się cały czas i myślę, że to jest moja droga, to jest to, co chcę robić i to, co lubię robić.
Więc mąż jest żołnierzem, tak?
Tak, zawodowym.
Rozumiem, że troszeczkę mąż mógł wpłynąć na tą twoją decyzję, żeby jednak też spróbować swoich sił
w
wojsku.
No właśnie tutaj cię zdziwię, bo mój mąż tak jakby no, odradzał mi tą drogę, wiedział, z czym to się je. Zresztą ja sama też wiedziałam po tylu latach jego służby, jak to wygląda. Jego nie było wciąż w domu. Ale to chyba bardziej jako zawodowi żołnierze, oni mają dużo tych wyjazdów i całej reszty. No ale czemu nie? Z racji tego, że pracowałam już jako pielęgniarka, znajomy właśnie mówił, czemu nie spróbujesz swoich sił jako pielęgniarka w wojsku? Potrzebujemy pielęgniarek w wojsku, może akurat się odnajdziesz. No i tak się zaczęło.
Więc jak rozpoczynałaś swoją przygodę z Wojskami Obrony Terytorialnej, to z góry zakładałaś, że właśnie ratownikiem medycznym chcesz być?
I tu taki problem mały u nas powstał, bo ratownikiem medycznym zostałam w trakcie wcielania. Dostałam to stanowisko w trakcie wcielania, gdzie od początku sobie zakładałam, że idę do wojska, ale chcę być pielęgniarką, chcę robić to, co robię i chcę być na swoim stanowisku. No i takie małe zawirowania powstały, które się udało szybko nam wyprostować, gdyż dowiedziałam się później dopiero już w trakcie, że pielęgniarka nie może być w stopniu szeregowym. Tak? Więc cała ta procedura kursów i innych rzeczy ruszyła, no i jestem tu, gdzie jestem, tak? Jestem na stanowisku pielęgniarki w zespole medycznym.
To też myślę, że warto tutaj nadmienić, że jeśli dopiero zaczynamy służbę wojskową, no to startujemy od stopnia szeregowego. A z racji tego, że obowiązuje pewna hierarchia, no to etaty są ściśle związane właśnie ze stopniem wojskowym. Musiałaś więc odbyć kurs podoficerski, aby zostać pielęgniarką w wojsku.
Kurs sonda, na którym byłam, był kursem weekendowym. Wybrałam taki z racji no, pracy, tak? Nie byłam w stanie wyegzekwować tych dni, które muszę być na tym kursie, więc była opcja weekendowej sondy, tak? No i trwało to jakiś czas, trochę dłużej niż wszyscy idą na stacjonarne, ale się udało.
Mówi kapral Andrzej Tarasiuk.
Przekonało mnie do wstąpienia do wojska to, że mimo że nie miałem żadnego przeszkolenia wojskowego i tak miałem kartę mobilizacyjną. I biorąc pod uwagę też sytuację, jaka się działa na świecie, pierwsza wojna na Ukrainie w 2014 roku, cała ta sytuacja, zacząłem brać pod uwagę to, że w tym wojsku mogę się faktycznie znaleźć i wolałbym od razu wiedzieć już, co mam tam robić, a nie dopiero się w tym momencie przygotowywać do tego.
Teraz pytanie do Kapralnicewicz. Ty też zakładałaś z góry, że jako żołnierz nadal będziesz miała coś wspólnego z medycyną?
Tak, ja od zawsze, od dziecka interesowałam się ratownictwem, zawsze jakoś tam to szło za mną. Jako dzieciak właśnie byłam w PCK w Kętrzynie, 4 lata. I stwierdziłam, że jakoś ten mundur mnie ciągnie i spróbowałam swoich sił w Wojskach Obrony Terytorialnej w listopadzie 2020 roku. Na początku na stanowisku starszy saper, mimo moich dokumentów z PCK. Niestety zaszła to jakaś mała pomyłka i bardzo szybko przenieśli mnie na stanowisko starszy ratownik. Szkolenia były intensywne. Później spróbowałam swoich sił na kursie podoficerskim sonda. No i teraz zajmuję stanowisko zastępcy dowódcy sekcji. Aktualnie też w życiu cywilnym jestem opieką medyczną na meczach piłki nożnej.
No to opowiedz, na jakich boiskach możemy cię spotkać? I czy trudno jest od razu pogodzić te obowiązki ze służbą wojskową?
Można mnie spotkać na boiskach w klasie okręgowej. Wojska Obrony Terytorialnej są na tyle elastyczne, że już od kilku lat mogę dalej działać jako opieka medyczna na meczach i wcale to nie koliduje z moimi szkoleniami.
Pytanie do Agaty. No, będę mówił po imieniu, bo macie ten sam stopień i to może być mylące. W każdym razie, jak twój pracodawca zareagował na to, że nie będzie cię jednak w pracy? No, na początku na 16 dni, że też możesz być powoływana do służby w razie nagłych wypadków i tak dalej.
No ja mam też szczęście, że pracuję w przychodni, która jest czynna od poniedziałku do piątku, weekendy są wolne. Jeżeli nie mam szkoleń stricte medycznych, są szkolenia obrony terytorialnej, tak? Wojsk Obrony Terytorialnej. Tak naprawdę mam super zespół, z którym pracuję i nie mam problemów, żeby uczestniczyć w jakichś dodatkowych czy zajęciach, czy szkoleniach. Sama czasami prowadzę też zajęcia i myślę, że da radę to pogodzić. Nawet znam koleżanki, które również są w wojsku, są pielęgniarkami, pracują na oddziałach, pracują na dyżurach. Udaje im się to pozamieniać i uczestniczyć w życiu wojskowym. Trafiłam również na 16 w styczniu, więc to był taki czas, gdzie chorób jeszcze aż takich stricte nie było. Był fajny czas, gdzie mogłam pozwolić sobie na to i mój pracodawca na wysłanie mnie na taką 16. Oczywiście nie było z jego strony żadnych jakichś zdań przeciwnych. Powiedział, że trzyma za mnie kciuki i jest fajnie, tak? Obecny mój pracodawca, bo zmieniłam pracę, też jest, może nie powiem pełny podziwu, ale podziwia mnie za to, że potrafię połączyć właśnie tą swoją medyczną ścieżkę ze ścieżką wojskową, tak?
Pogodzenie pracy i służby, tak w większości nie ma problemów, bo wiedząc zawczasu, kiedy mam rotację, zawsze mogę dopasować swoją pracę do tego, żeby móc na tych rotacjach być. Trochę większym problemem są jakieś działania poza weekendami, czy na szkolenie zintegrowane, to może być to pewien problem, czy tak jak w tamtym roku służba na granicy. Natomiast też w pracy spotykam się z dość przyjazną postawą od szefa, od kolegów, także udaje mi się to jakoś pogodzić, połączyć i działa to.
Przejdźmy teraz do samej medycyny pola walki. Zdaje się, że jest ona dosyć różna w stosunku do tej medycyny, nazwijmy to, cywilnej.
Różnice między tym, co na polu walki można zrobić, a to, co się dzieje w warunkach pokoju w medycynie cywilnej, jest dość duża, choć pewne tematy się przeplatają. Na polu walki nie ma czasu na jakieś wyrafinowane procedury, na to, żeby udzielać pomocy, patrząc na różne możliwe też efekty uboczne. Chodzi to o to, żeby uratować jak najszybciej życie rannego, a przy tym jak najmniej narażać siebie. To jak na szkoleniu Uwira było powtarzane, że inaczej wygląda udzielanie pomocy w trakcie walki w centrum Bagdadu, gdzie wiadomo, że pomoc może przyjść za kilka, a może nawet kilkanaście godzin. W międzyczasie trzeba też zadbać o to, żeby przeżyć. A inaczej w centrum Warszawy, gdzie wiadomo, że za kilka czy kilkanaście minut będzie pogotowie, pacjent trafi zaraz do szpitala i będzie udzielona mu pomoc. To, co z podstaw medycyny pola walki wynika, to przede wszystkim w pierwszym rzędzie każdy powinien mieć perfekcyjnie opanowaną sztukę zakładania tej opaski dla siebie samego. Pierwsza rzecz, na którą zwróciłem na szkoleniach uwagę, którą cały czas staram się przekazać, że każdy powinien to umieć, bo na polu walki nie będzie czasu na to, żeby ktoś przybiegł i udzielił tej pomocy. To bardzo charakterystyczne w szkoleniach amerykańskich jest, że oni podkreślają to, że uszkodzenie naczyń udowych to są 3 minuty do zgonu. W trakcie walki ratownik nie przybiegnie w ciągu 3 minut pod ostrzałem, nie udzieli tej pomocy. Jak sobie sam żołnierz nie pomoże, to po prostu umrze. Następnym zagadnieniem to jest cała procedura udzielania pomocy poszkodowanemu. Podejście do rannego, który może być w szoku, który nie wiadomo jak się zachowa, który może będąc w szoku potraktować podchodzącego jako przeciwnika, zacząć strzelać. Całe te wszystkie techniki, które są opisane w wytycznych, w podręcznikach, również na learningu, staram się przekazać krok po kroku, idąc coraz dalej w coraz bardziej zaawansowane techniki, przekazując coraz więcej wiadomości. I widzę, że generalnie odbiór jest pozytywny, żołnierze chcą się tego uczyć, mają świadomość tego, że może to być ważne. To szczególnie też to, co się dzieje na polu walki w Ukrainie, też pokazuje to, jak ta pierwsza pomoc jest potrzebna. Po tym, jak wróciłem ze szkolenia UWIR-a, po kilku miesiącach poszedłem do dowódcy kompanii na rozmowę o tym właśnie, co uważam, że dobrze byłoby zmienić, jakie są braki w formie szkolenia żołnierzy. Spotkało się z bardzo dobrym oddźwiękiem. Zbiegło się to też ze zmianą dowódcy. Od razu po zmianie dowódców porozmawiałem z kolejnym dowódcą kompanii. Spotkało się to też z bardzo dobrym odbiorem. I w zasadzie z dnia na dzień zacząłem prowadzić te szkolenia i praktycznie od roku na prawie każdej rotacji jakieś szkolenie medyczne prowadzę.
W cywilnych placówkach może też zdarzają się trudne przypadki, tak? Są przypadki reanimacji i całej tej procedury, tak jak na polu walki. Jednak pole walki wymusza od nas, że tak powiem, to jest większa adrenalina. Tak mi się wydaje, nigdy nie byłam, ale z tego, co udało mi się, że tak powiem, podejrzeć i zobaczyć, jak to wygląda, to jest działanie w stresie takim, bo musimy pomóc komuś, czyjeś życie ochronić i uważać na siebie, tak? Troszeczkę są zasady inne, ale to myślę, że cała ideologia ratownictwa jest taka sama i w świecie cywilnym, i wojskowym. Chociaż w obecnej sytuacji tej wojny na Ukrainie, myślę, że każdy powinien znać chociaż podstawy tej pierwszej pomocy, to ludzie w życiu prywatnym coraz częściej chcą wiedzieć więcej, chcą słyszeć coraz więcej. No nie oszukujmy się, medycyna codziennie się zmienia, ona jest coraz nowsza, tak? Pewne standardy są, ale wprowadzane są jakieś nowości, nowe opatrunki, nowe techniki, tak? I to jest może niedostępne dla wszystkich, bo to jest świat medyczny, gdzie ja muszę ciągle podążać za tym i codziennie się uczyć czegoś nowego, ale dla osoby, która nie jest związana z medycyną, staje się to ciekawe i oni chcą się tego uczyć. Parę razy prowadziłam szkolenia dla grup właśnie w wojsku dotyczące pierwszej pomocy, takiej, którą każdy z nas powinien znać jako kierowca, jako uczestnik ruchu drogowego, tak? Czy to w tramwaju, czy w pociągu, czy jadąc samochodem. No i ludzie chcą wiedzieć więcej, pytają się o inne rzeczy, których nie wiedzą, tak? I myślę, że to jest fajne, bo każdy z nas powinien znać to chociaż, że tak powiem, z grubsza.
Tak jak wspominał kapral Tarasiuk, na polu walki żołnierz musi być w stanie zadbać głównie o siebie. No i właśnie dlatego te szkolenie indywidualne jest takie ważne. No, żołnierz musi wiedzieć, jak założyć sobie tą opaskę uciskową, zwaną też stazą i tak dalej. Powiedz, czy poznanie medycyny pola walki to było dla ciebie takie duże zderzenie z rzeczywistością? Czy to było takie zaskakujące, czy może raczej nie?
Nie, nie było to jakimś dla mnie takim mocnym zaskoczeniem, bo często w życiu też musimy improwizować. Też odchodzimy od pewnych rzeczy, pracujemy na tym, co mamy. Nie zawsze jest to, czy tamto, czy ta właśnie staza. Musimy sobie umieć radzić w różnych warunkach. Oczywiście medycyna pola walki trochę różni się. Dla mnie część rzeczy była nową, tak? Ja nie znałam medycyny pola walki, stricte od tej strony wojskowej właśnie.
Medycyna pola walki w zasadzie różni się od medycyny cywilnej pod tym względem, że w medycynie cywilnej w pierwszej kolejności pomagamy osobom, które mają największe obrażenia, które najbardziej potrzebują tej pomocy, zaś w medycynie pola walki w pierwszej kolejności pomagamy osobom, które mają najmniejsze obrażenia, żeby jak najszybciej wróciły do walki. Od jakiegoś czasu już nie zajmuję stanowiska starszego ratownika, ale zastępca dowódcy sekcji, więc już mam zupełnie inne doświadczenia, jeśli chodzi o ratownictwo. Teraz też mam pod sobą żołnierzy, że tak powiem, i też muszę zwracać uwagę na nich wszystkich. Dlatego te zdobyte przeze mnie doświadczenia są bardzo ważne.
No, pamiętajmy, że w przypadku medycyny pola walki, no to kluczowe są tutaj okoliczności. No powiedzmy, że nasz oddział został zaatakowany przeważającymi siłami. W takim przypadku, wspierając osoby, które mają największe szanse na przeżycie, to raz, że stworzymy możliwość, że wrócą oni jednak do walki i nas wesprą, a dwa to, że na polu walki medycy nie dysponują wszystkimi środkami. Ta pomoc musi być jednak ograniczona i niestety nie każdemu można pomóc.
Nie, oczywiście tak jest, że żołnierz nie jest w stanie przenieść aż tyle sprzętu, żeby pomóc każdemu, który ma nawet bardzo obszerne rany i tak dalej. Po to są śmigłowce, które mają przede wszystkim dużo obszerniejszy sprzęt, tak?
Tak, dokładnie. No, w tym przypadku obowiązuje tak zwana procedura medevac. Ale też wraca do mnie to, o czym wspomniała wcześniej Agata. Na przykładzie wojny na Ukrainie widać pewną zależność. Jest oczywiście mnóstwo ofiar po obu stronach i mnóstwo rannych, natomiast rysuje się też pewna dysproporcja. Według oficjalnych danych straty są wyższe po stronie rosyjskiej i jednym z powodów takiego stanu rzeczy może być kiepskie wyposażenie apteczek wojskowych. Ukraina jednak przyjęła w dużej mierze natowskie standardy, więc te statystyki wyglądają już dużo lepiej.
To nawet można też zauważyć pod tym względem, że Rosjanie mają słabe wykształcenie medyczne, nie mają tej wiedzy podstawowej, nie wiedzą jak im pomóc, w jaki sposób i myślę, że po stronie ukraińskiej jest troszeczkę lepsza sytuacja, bo mają większe podstawy tej pierwszej pomocy.
No tak, i tutaj znowu kłaniają się standardy natowskie. Ale myślę, że warto też nadmienić, że te wyszkolenie medyczne jest przydatne nie tylko w czasie wojny, ale także w przypadku pożarów, wypadków samochodowych, czy tam klęsk żywiołowych. W prasie lokalnej co jakiś czas pojawia się przecież informacja, że żołnierze udzielili wsparcia poszkodowanym, a na miejsce w ogóle tego wypadku trafili zupełnie przypadkowo. To tylko pokazuje, że te umiejętności mogą przydać się w najmniej oczekiwanym momencie i dlatego warto te umiejętności mieć.
Ja uważam, że każdy człowiek, każdy szary człowiek powinien mieć chociaż podstawowe wykształcenie medyczne, żeby móc pomagać nawet też w niektórych sytuacjach sobie.
Przydał się ten kurs wielu osobom w pandemii COVID-u, tak? Gdzie żołnierze jeździli, wspomagali jednostki medyczne, robiąc wymazy, odciążając tak jakby nasz system, czyli system ochrony zdrowia tymi rzeczami, którymi mogli oni się zająć, stricte mając te uprawnienia po KPP i po kursie wymazów, tak? Ale tak jak już wspominaliśmy do tej pierwszej pomocy, coraz więcej osób chce wiedzieć więcej, chce coraz więcej uczestniczyć w tym życiu medycznym, robiąc właśnie te kursy KPP. Zauważyłam to właśnie na tych szkoleniach, gdzie jest masa pytań, ludzie nie wiedzą podstawowych rzeczy. To nie wynika jakby z ich niechęci do tej wiedzy, tylko być może nie mieli gdzie zaczerpnąć tej wiedzy. W internecie jest dużo źródeł różnych, które różnie mówią i wprowadzają w błąd, ale myślę, że zasięgnięcie opinii osoby, która ma już o tym pojęcie, daje im tak jakby taką tą pewność i spokojną głowę, że oni wiedzą, co mogą zrobić, mając jakieś tam swoje doświadczenie. Tylko weźmy też to pod uwagę, że takie ćwiczenia, które no, uważam, że one powinny być raz w miesiącu przynajmniej, nie dają nam obrazu rzeczywistej sytuacji. Jeżeli rzeczywiście coś się wydarzy, do tego dochodzi duży stres. Tak jak rozmawiałam z moimi kolegami żołnierzami, którzy byli w takiej sytuacji, oni zapominali nawet, jaki jest numer alarmowy, tak? To musi być stres, który powoduje paraliż nasz. Ale jeżeli ciągle czegoś się uczymy, nawet tego samego, powielamy to przynajmniej raz w miesiącu, staje się to dla nas, może nie rutyną, bo rutyna gubi nas, ale staje się dla nas takim wyćwiczeniem mięśni, tak? Ten masaż serca, czy te oddechy, czy robienie czegokolwiek, żeby kogoś uratować. Nie jest to dla nas wtedy takie straszne samo w sobie. Dobrze jest właśnie dojść do takiego opanowania tego, może stresu nie da nam się opanować, ale właśnie tych wszystkich odruchów i czynności, które pomogą innym. I wydaje mi się, że takie szkolenia raz w miesiącu są fajne, tylko widzę, że niektórzy przychodzą, a znowu szkolenie medyczne, znowu będzie to samo. I znowu będzie nudno. To wszystko zależy od tego, kto prowadzi te zajęcia. A zajęcia takie nie są nudne. Ja jeszcze mogę wspomnieć, że jestem też strażakiem w Ochotniczej Straży Pożarnej. I mam kolegę, który swoim, że tak powiem, strażakom robi właśnie raz w miesiącu, przynajmniej jeżeli im się udaje, takie szkolenia właśnie z takiej medycyny właśnie ratunkowej, tej podstawowej. Strażacy dojeżdżają zazwyczaj pierwsi na miejsce z ochotniczych jednostek i właśnie to oni muszą te wszystkie umiejętności opanować. Oni też przychodzą na te zajęcia i mówią, Boże, znowu to samo, znowu będziemy robić to samo, ale to ma sens.
Tu też bym się na chwilę zatrzymał, bo to prawda, z pierwszą pomocą przedmedyczną to nie jest tak jak z jazdą na rowerze, to znaczy no, to jest do zapomnienia, możemy to zapomnieć, to gdzieś wychodzi z tej głowy. No i tutaj ważna jest ta regularność w tych ćwiczeniach. Zresztą każdy z nas miał takie lekcje z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej jeszcze w szkołach. No i trzeba też uczciwie przyznać, że niewiele z tej wiedzy nam zostało właśnie po latach czy tam po miesiącach. I dlatego też na tych szkoleniach Wojsk Obrony Terytorialnej ten temat pierwszej pomocy przedmedycznej wraca. I tutaj możemy posłużyć się analogią od Zbigniewa Bońka, taką analogią piłkarską, że poprzez tą regularność w ćwiczeniach budowane są takie automatyzmy i później w sytuacjach stresowych czy w sytuacjach wyjątkowych nasze mięśnie same reagują i wykonują te czynności.
Warto też wspomnieć, że dobrze by było odświeżać sobie tą wiedzę medyczną co jakiś czas, bo wiadomo, wytyczne też się zmieniają, zmieniają się jakieś tam poszczególne czynności czy brak tych czynności. Wojska Obrony Terytorialnej też dają taką możliwość zrobienia kursu ratownika pola walki. Myślę, że to jest taki fajny sposób, żeby zobaczyć tą medycynę z drugiej strony, nie cywilną, ale ze strony takiej wojskowej, typowo stricte na polu walki.
Poznanie podstaw medycyny pola walki też przydało mi się kilkakrotnie w pracy jako lekarza, jako chirurga naczyniowego. Taką pierwszą ciekawostką dla mnie było, że zaraz po takim szkoleniu przyjechał pierwszy pacjent, którym miał założoną opaskę uciskową właśnie i to mu uratowało życie, także miałem okazję też zobaczyć w praktyce, że to działa i że jest skuteczne i faktycznie ratuje życie.
No to i też właśnie kapral Tarasiuk wspominał o tym, że faktycznie, kiedy przyszedł po raz pierwszy na szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, to miał takie wrażenie, że wszyscy trenują tą medycynę pola walki, ale to tak naprawdę nie była medycyna pola walki, tylko to była ta taka cywilna pierwsza pomoc, a jednak są pewne różnice. I potem oczywiście zaczęła się ingerencja w sam proces szkoleniowy, tak? Żeby nie ćwiczyć tylko na sztywno tych ucisków, tego sztucznego oddychania, ale również sama kwestia tego, jak używać noszy prawidłowo. To jest ważne, jak zabezpieczyć rannego kolegę albo koleżankę.
Jak zrobić nosze.
Dokładnie, bo też
w
możemy...
W różnych warunkach, tak?
Możemy tych noszy nie mieć. Tutaj też przychodzi taki też klasyczny element survivalu.
Zgadza się.
Teraz chwila rozluźnienia, bo są też w pracy takiej pielęgniarki czy ratownika w wojsku takie rzeczy, które mogą zdawać się takie prozaiczne. Żołnierze często szkolą się przecież w lesie, więc pojawia się problem kleszczy, zwłaszcza w tym okresie letnim.
Teraz już, że tak powiem, sezon w pełni. Sezon, co prawda, u nas trwa cały rok, ale tych kleszczy teraz jest coraz więcej. No i zdarza się. Ja jestem osobą, która wozi ze sobą wszystko zawsze. Zawsze mam wszystko, bo nie wiadomo, co kiedy mi się przyda. Nawet dzisiaj mam w plecaku swój ciśnieniomierz, swój glukometr, opatrunki. Zawsze mogą się one przydać. Ale tak, na różnych zajęciach, na poligonach to się przydaje. Zresztą każdy powinien być wyposażony w jakieś takie, że tak powiem, swoją indywidualną apteczkę. Tak jak na polu walki, tak? Zaczynamy swoim sprzętem i czekamy na pomoc innych. Ale tak, zdarza mi się dosyć często udzielać takiej pomocy odnośnie właśnie kleszczy, otarć, bo to latem różnie bywa, noga się poci, but obciera, skaleczeń, przeróżnych, tak, czy przy obsłudze broni, czy przy jakichś tam innych czynnościach, nawet przy posiłku, tak, ktoś się skaleczy, coś się stanie i tak przydaje się.
No ja byłem takim naocznym świadkiem jednego ze zdarzeń, które gdzieś tam i na zawsze chyba w głowie zostanie. Mianowicie na jednym ze szkoleń, właśnie w takim terenie lesistym, krzewiastym, wszędzie po prostu, gdzie jest najwięcej kleszczy, jedna z moich koleżanek dorobiła się chyba 14 albo i 15 takich kleszczy, więc trzeba uważać, bo bolerioza to jest jednak coś poważnego. No i te umiejętności, tak, jak sobie radzić z tymi między innymi kleszczami są ważne, ponieważ nie zawsze jesteśmy w stanie do takiej placówki medycznej bezpośrednio się udać. I po to są właśnie nasi medycy, aby w takich sytuacjach również pomagać. To też podkreślę, że nawet w takich naprawdę prostych czynnościach ci medycy mogą nam być niezbędni. No i to też, że tak powiem, wskazuje na wagę tego stanowiska.
Tak, tak jak mówisz właśnie, są... Wszystkie stanowiska są potrzebne, tak, ale stricte właśnie w tych czynnościach medycznych jesteśmy, no nie powiem może, że niezastąpione, ale bardzo potrzebne, tak, z tym sprzętem, który mamy.
I drodzy słuchacze, krótki apel od nas, tak, tak się złożyło, że kleszcze, nie, to nie jest tak, że oni kochają wgryzać się tylko w ciała żołnierzy, ale również wasze, jeżeli jesteście gdzieś tam poza wojskiem, więc uważajcie na te kleszcze i nie lekceważcie tego problemu. Bolerioza może być naprawdę dokuczliwa. Dziś w naszym studiu gościliśmy kapral Agatę Matys-Świdwę, pielęgniarkę, żołnierza 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dziękuję.
Dziękuję za zaproszenie i namawiam wszystkich chętnych do wstąpienia w szeregi i uczestnictwa w kursach, które dają nam dużo możliwości.
A także kapral Joanna Nicewicz, zastępcę dowódcy sekcji w 45. Olsztyńskim Batalionie Lekkiej Piechoty, zajmującą się również opieką medyczną na meczach piłki nożnej. Dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję i chciałabym zaprosić wszystkich chętnych do wstąpienia w szeregi 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
W programie korzystaliśmy oczywiście też z wypowiedzi kaprala Andrzeja Tarasiuka, żołnierza i chirurga naczyniowego. Pozdrawiamy pana kaprala jeszcze raz serdecznie. Dziękuję za wysłuchanie tego programu i zachęcam do wysłuchania poprzednich odcinków naszego podcastu, które znajdziecie państwo na stronie radia UWM-FM w zakładce podcasty, a także na Spotify Żołnierskie Historie, Żołnierska Przyszłość. Jesteśmy od niedawna również dostępni na platformie YouTube, na kanale Historyczny Tygiel. Ja nazywam się Radosław Lech, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w następnym odcinku.
Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.